Witam was serdecznie, bracia i siostry, i możecie otworzyć Księgę Kaznodziei Salomona. Dzisiaj trochę chciałbym na temat tej księgi powiedzieć, o tej księdze, o jej treści, no i głównym przesłaniu, jakie się znajduje w tej księdze. Ta księga jest zatytułowana Księgą Kaznodziei Salomona, chociaż tak naprawdę tutaj sam autor nie przedstawia nam się z imienia, no ale jak się to mówi, wszystkie znaki na niebie wskazują, że to jednak był Salomon. No przede wszystkim w pierwszym wersecie już mówi, że jest synem Dawida, słowa kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Ponadto w innych fragmentach czytamy o tym, że posiadał wielką mądrość, a pod koniec tej księgi w 12 rozdziale, w 9 wersecie mówi także, że układał różne przypowieści i był mędrcem. Więc wszystko wskazuje na to, że to jednak był Salomon. I jaka jest treść tej księgi, można powiedzieć? Można to nazwać, że w pewnym sensie jest to jego autobiografia. On pisze bardzo dużo o sobie. Postawił sobie pewien cel, chciał ten cel zbadać, zrealizować. No i opowiada nam o tym, jak mu się to udawało. I mniej więcej ten jego cel znajduje się w 12 wersecie, w pierwszym rozdziale, mówi: ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Czyli widzimy, że postanowił sobie, że zbada wszystko, co się dzieje pod niebem. No i żeby zobaczyć, co tutaj człowiek na tej ziemi ma robić. I on to powtarza w innych fragmentach, że co tutaj człowiek ma robić na ziemi. I przyłożę się do tego, zbadam mądrością i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. W tej księdze są takie dwa, można powiedzieć, słowa klucze czy zwroty, które się powtarzają cały czas. Pierwszy to jest marność nad marnościami, która chyba 38 razy występuje. I tak naprawdę wniosek swój końcowy już mamy w pierwszym wersecie powiedziany, bo byłem królem w Jeruzalemie i od razu mówi marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Więc można powiedzieć, że przy końcu swoich rozważań, gdzie się przyłożył, to doszedł do tego wniosku, że marność nad marnościami i wszystko marność. W pewnym sensie można powiedzieć, że to jest najbardziej ponura księga w Biblii. I trochę jest w tym prawdy. A drugi zwrot, który się często powtarza, to jest pod niebem albo pod słońcem. Czyli to nam mówi też o perspektywie tej księgi, która w ogóle nie skupia się na takich wiecznych rzeczach, jak jakiś żywot wieczny, zmartwychwstanie. Nie, to ona jest całkowicie poświęcona tylko temu i z perspektywy to, co widzą nasze oczy tutaj na ziemi i to, co będzie się działo tutaj na ziemi. I te rzeczy próbuje właśnie rozważać i badać Salomon. No i to właśnie czyni. I mało tego, że postanowił to zbadać nie tylko swoją mądrością jako taki obserwator, powiedzmy, z boku wszystkiego, ale postanowił doświadczyć tych wszystkich rzeczy i o tym w tej księdze nam właśnie opowiada, w jaki sposób on to chciał zgłębić. I tak od drugiego rozdziału przeczytamy sobie trochę na ten temat, co mówi, co on sobie postanowił i jak tutaj sobie chciał to zobaczyć. Postawił sobie cel, że on zbada mądrością wszystko, co się dzieje pod słońcem i wypróbuje to. I w drugim rozdziale przeczytam może pierwsze trzy wersety. Powiedziałem sobie: nurze, popróbuj radości i użyj sobie. Lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem: to szaleństwo. A o radości, cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczą, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Czyli znowu mamy tą intencję, mówisz, sprawdzę, jak to jest. Mówi, może to jest droga życia, że nie wiem, tutaj można powiedzieć, że radość, impreza, wino, spróbuję. Tylko mówi mądrze, tak żeby mi serce prowadziło, ale mówi, może w tym znajdę jakoś cel, sens życia, więc oddam się, można powiedzieć, radości, zabawie. Tu mamy taką pierwszą rzecz, którą on doświadczył na własnej skórze. Dalej, czwarty werset mówi nam od 4 do 6. Założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Czyli widzimy, że podjął jakieś tutaj wielkie dzieła. W czwartym wersecie mówi, że podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy. Można powiedzieć, że no, jakieś dzieło w życiu podjął, które, z którego mógłby być dumny, wielkie rzeczy zrobił, pobudował domy i tak dalej. To jest kolejna rzecz, której doświadczył. Kolejna rzecz, której doświadczył, mówi, że nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Następna rzecz, no, był wielkim panem, tak? Był kimś, można powiedzieć. Miał sługi, służebnice, wielki majątek. Nagromadziłem też sobie srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. Ponad to wszystko ogromne bogactwo zdobył. Mówi, że kobiet wiele, tak? Czyli widzimy znowu, cokolwiek chciał, to miał. I w 9 wersecie mówi, i tak stałem się wielki i przewyższyłem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Czyli można powiedzieć, że był numer jeden na szczycie. Przewyższyłem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, nadto pozostała mi mądrość. I nadto, że był tak wielki, to jeszcze mądrość. I tak to jest w życiu, że zobaczcie, że on tutaj podaje pewną listę rzeczy, których osiągnął i których on był. I jakby tak się przyjrzeć tym rzeczom, to w zasadzie to są rzeczy, jakich ludzie pożądają, można powiedzieć. Bo co tutaj mamy? No mamy władzę, tak? No był królem w Jeruzalemie, no był wielkim panem, który miał służących. Ponadto no, wielki, że tak powiem, majątek miał, jakiego nikt nie miał. Miał mądrość. Był numerem jeden, mówi, że także większego nie było nade mną. Więc szczerze powiedziawszy, moglibyśmy powiedzieć, że to był człowiek ogromnego i wielkiego sukcesu. O tym wszystkim, co ludzie zabiegają na świecie i często jest tak, że no, człowiek zabiega o te rzeczy, nawet jednej rzeczy z tych nie ma przez całe swoje życie, bo mu się nie udaje osiągnąć. A tu mamy człowieka, który nie dość, że miał jedną z tych rzeczy, on miał wszystkie je naraz, można powiedzieć. Czyli no, Bóg go tak obdarował, że cokolwiek Salomon nie chciał, to miał. Bogactwo, sławę, pieniądze, rozkosze, cokolwiek. I w 10 wersecie on mówi, że wszelkie pożądliwości, jakie chciał, czy pragnienia swoje, zaspokajał. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im, nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Czyli widzimy jakąś historię, Salomon opowiada o sobie, mówi, ja chcę dojść do sprawy rzeczy, zbadać wszystko mądrością. Mówi, i doświadczyłem takich rzeczy, zrobiłem to, zrobiłem tamto, byłem taki, byłem największy, miałem to i miałem tamto. No i miał te wszystkie rzeczy, za którymi powiedzmy ludzkość goni i ludzie pragną. I w 11 wersecie no, on mówi, do czego go to doprowadziło i mówi, że zaczął się nad tym zastanawiać, że no to wszystko zdobyłem, no mam. Tym wszystkim byłem. I w 11 wersecie mówi, potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, czyli o tym, co mówił wcześniej, na to wszystko, co robił, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem, nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Więc człowiek, który doszedł na sam szczyt, można powiedzieć, po ludzku mówiąc, miał wszystko, kiedy już zdobył to wszystko, nagle na to popatrzył i stwierdził, że to jest wszystko gonitwa za wiatrem, mówisz marnością. No, tak jakbyśmy wiatr gonili. Ktoś próbuje złapać wiatr, łapiesz w rękę, otwierasz, ale tam nic nie ma. Się nagle ostatecznie okazuje i on to przerównuje do właśnie takiej sytuacji. Człowiek, no można powiedzieć, sukcesu właśnie, ale się okazuje, że no, te rzeczy no, tego sukcesu mu jednak nie przyniosły i powodzenia jakoś. I Salomon, on właśnie w Biblii i w tej księdze szczególnie Bóg nam dał go jako przykład takiego człowieka, który osiągnął te wszystkie rzeczy, które ludzie pożądają. I Salomon stwierdził, no można go powiedzieć, że jest takim człowiekiem w Biblii, który mówi, słuchaj, ja poszedłem tą drogą, ja to wszystko zdobyłem, od razu ci mówię, nie jest warto. Mówi, to jest marność nad marnością, to jest gonitwa za wiatrem. To nic w ostatecznym rezultacie nie przynosi. No i tak naprawdę możemy mieć tutaj dwie opcje. Albo zaufać Salomonowi i powiedzieć, no dobra, ty już to zbadałeś, to nic nie daje, no to ja już się nie będę w to pchał. Ale oczywiście no, człowiek ma taką też tendencję, że ja muszę sprawdzić na własnej skórze jeszcze. I myślę, że to są takie dwie opcje. No ale on jest jako przykład człowieka, który osiągnął wszystko, a w pewnym sensie z tej księgi też wynika, no raczej był nieszczęśliwy. Więc no pewien paradoks, że to, do czego ludzie dążą, osiągając nawet to, nie przynosi to pewnego spełnienia i szczęścia. I on właśnie potem mówi, że w 12 rozdziale, przeczytam dalej ten fragment, mówi: i znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością i szaleństwem i głupotą, bo coś innego czyni człowiek, który jest następcą króla, jeśli nie to, co już dawniej czynono. Stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą tak, jak światłość góruje nad ciemnością. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. Lecz poznałem i to, że co spotyka jednego, spotyka wszystkich. Wtedy pomyślałem w swoim sercu, co spotyka głupca, to i mnie spotyka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? I powiedziałem do siebie, że również to jest marnością. I kolejna rzecz, do której się zwrócił Salomon, osiągając te wielkie sukcesy, to mówić mądrość. Mądrość jest dobra. Jest lepsza niż głupota. On tutaj wywyższa mądrość, ale mówi tak. Nagle się zastanawia, hej, ale tak naprawdę, czy jestem mądry, czy jestem głupi, kończę tak samo. Tak? Idę do piachu, po prostu umieram, więc co mi z tego, że jestem mądry, jak i tak wszystko, no los mam ten sam, co i głupi ma. Więc tak naprawdę mówi, no nic mi tutaj za bardzo to nie przynosi, bo koniec jest taki sam. I on właśnie mówi, że wtedy pomyślałem swoim, co spotyka głupca, to i mnie spotyka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? Powiedziałem sobie, że to również jest marnością. Bo pamięć po mędrcu, jak i po głupcu nie pozostanie na wieki, ponieważ w przyszłości zapomni się o wszystkim. Czyli mówi... On tutaj mówi o śmierci jako tym takim ostatecznym, powiedzmy, wyrównywaczu, nazwijmy to, że ostatecznie to, że jestem mądry, nic mi nie daje przewagi nad tym głupim, bo i ja, i on umrzemy, czas będzie leciał dalej i o nim się zapomni, i o mnie się zapomni, więc można powiedzieć, że ta cała mądrość też mi nic nie daje. I w ogóle śmierć w tej księdze jest jednym z takim też z głównych tematów i Salomon mówi o niej właśnie jako czymś najgorszym. I że potem będę czytał też fragmenty, kiedy on mówi, że to jest właśnie najgorsze, że co byś nie osiągnął, co byś nie zrobił, nic i tak z tego nie zabierzesz. Śmierć to wszystko pożera i mówi, to po co się trudzić, jak i tak nic z tego nie będę miał. No więc widzimy, że tak go zaprowadziła ta droga do takiego miejsca, gdzie on stwierdził, że to wszystko jest marnością, osiągnął wszystko, ale w obliczu też śmierci przede wszystkim to wszystko nie ma sensu, bo jeśli wszystko się kończy w momencie śmierci, to no, to jest koniec. I zobaczcie w 17 wersecie, tak jak w pierwszym rozdziale też takie słowa padają, że kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie, to widzimy, że tutaj właśnie Salomon doświadczył tego, bo kiedy przyłożył się mądrością, żeby badać te wszystkie rzeczy, to zobaczcie, że w 17 wersecie mówi tak. I znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Mówi, że znienawidził życie. Nagle się okazało, że to wszystko, co on zdobył, ostatecznie i tak nic z tego nie będzie miał. Tak? Ani mu to szczęścia nie przyniosło, a w dłuższej perspektywie to on po prostu umrze i nic z tego też nie zabierze. A i pamięć też wszystkich umarłych ginie. Mówi, że znienawidziłem życie. W 18. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem. Ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. Tak? Czyli ja się tutaj trudzę, natrudziłem się całe życie, zrobiłem takie wielkie dzieła, no ale umrę i co? Nie mam tego. I mówi, znienawidziłem ten cały trud. I w 20 wersecie znowu mówi, i zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości do wszystkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Czyli widzimy ten proces Salomona, jak on tutaj następował. Przede wszystkim postawił sobie za cel właśnie doświadczyć wszystkiego, zbadać. Osiągnął niesamowity sukces, można powiedzieć, na miarę ludzką taką, bo no, był królem największym, miał mądrość, wszystko. I jak już to wszystko zdobył, okazało się, że stwierdził, że nic z tego nie ma, że to jest gonitwa za wiatrem, nie przynosi mu to satysfakcji. Ponadto mówi, że śmierć i tak mu to wszystko odbierze. I nagle dochodzi do tego wniosku, że to wszystko nie ma sensu. Mówi, jest marnością, gonitwą za wiatrem, ja umrę, to wszystko ktoś tam inny będzie miał. No także można powiedzieć, że odniósł sukces, ale ten sukces mu się przysporzył do tego, no, że znienawidził wręcz życie, jak jest napisane. Znienawidziłem życie, znienawidziłem trud i wątpliwości. Zaczęły się po prostu w moim życiu pojawiać. No i zmierza tu powoli do jakichś wniosków końcowych. W związku z tym Salomon doszedł do tego, w związku, że tak jest, że tak wygląda bieg spraw na ziemi tutaj, że człowiek się trudzi, osiąga coś, to mu i tak nie przynosi satysfakcji, umiera, więc on formułuje takie wnioski, które je powtarza 6 razy w tej księdze. I w drugim, właśnie w wersecie 24 tego drugiego rozdziału, on dochodzi do czegoś takiego. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Lecz stwierdziłem, że to również pochodzi z ręki Bożej. I przeczytam inne fragmenty, które mówią to samo. Trzeci rozdział, 12 werset. Mówi, poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. 5:17. Mówi coś takiego. Oto co uznałem za dobre i co za piękne. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, któremu dał Bóg, bo to jest jego los. Jeszcze kolejny fragment, 8:16. Dlatego sławiłem radość, bo nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem na to, żeby jeść i pić i weselić się. To niech mu towarzyszy w jego trudzie po wszystkie dni jego życia, które mu daje Bóg pod słońcem. I kolejny fragment, to jest 9 rozdział, 7-9 werset. Jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój dział w życiu i w trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Więc do takich wniosków doszedł Salomon, można powiedzieć. Najmądrzejszy człowiek doszedł do takiego, więc jak on doszedł do takiego, to my pewnie do lepszego nie dojdziemy, ale no, kiedy zaczął przedstawiać te wszystkie rzeczy i zbadał, to doszedł do tego, że to wszystko nie ma sensu, wszystko zabiera śmierć i jakbym w skrócie powiedział, no to w zasadzie to on mówi coś takiego, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Trochę, tak? No i potem się jeszcze zastanowimy nad tym, no bo czy to jest jakaś złota zasada dla chrześcijan, że tak powiem? Czy mamy iść za tą radą Salomona? Czy on się mylił, czy się nie mylił w tym? I zaraz sobie na to pytanie odpowiemy. No bo, tak jak mówię, no to nie jest jakaś duchowa prawda, do której nas by zachęcał Nowy Testament. A jednak on to tutaj pisze cały czas. No właśnie. I czy Salomon miał rację, czy nie miał? I w pewnym sensie miał rację, i w pewnym sensie nie miał racji. Jeśli zrozumiemy, o czym on mówi, no to miał rację. I w jakim kontekście miał rację? W tym sensie miał rację, że jeśli, a tak ta księga jest pisana, perspektywa tej księgi, nie ma nic, oprócz tego, co jest tutaj, na ziemi, nie ma życia wiecznego, zmartwychwstania, nie ma Królestwa Bożego. To, co jest tutaj, to jest tutaj po prostu i tym żyjemy, to mówi, no to nie ma żadnego sensu. Giniesz i koniec. Wszystko, co zrobiłeś, przepada, pamięć po tobie przepada, więc co? Więc logicznym następstwem jest, nie wiem, ciesz się życiem po prostu, póki możesz. I ta księga właśnie jest pisana z tej perspektywy i musimy zrozumieć, że właśnie ten refren, który on tak powtarza, że pod słońcem, pod niebem obserwuje tylko te rzeczy, które są tutaj naturalne na tym świecie, które widzą nasze oczy i biorąc pod uwagę tą perspektywę właśnie, no jeśli śmierć jest końcem, w takim razie jeśli pomrzemy, no to przynajmniej zażywajmy życia przez ten czas. Salomon szukał w tych właśnie sensu życia w tych rzeczach doczesnych, ziemskich, no i okazało się, że go nie znalazł. Nie przyniosły mu one żadnego ukojenia ani sensu. Stwierdził, że to wszystko jest marność nad marnościami i gonitwa za wiatrem. Czyli wszystko to, co no taki naturalny bieg życia tutaj na ziemi. Bardzo ważny jest tutaj właśnie ten motyw śmierci, o którym mówi. I chciałbym kilka fragmentów na temat tej śmierci przeczytać, bo on też mówi w trzecim rozdziale, 18-20 wersecie, mówi coś takiego. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta. Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają i tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Zobaczcie, że wcześniej mówił nad tym, że nad głupim nie ma żadnej przewagi, bo obaj tak samo umieramy. Ale w końcu doszedł do wniosku, że i ze zwierzętami tak samo. Więc mówi, nie ma w zasadzie żadnej przewagi z perspektywy tutaj ludzkiej i tak kończysz w piachu, można powiedzieć, jak takie zwierzę i człowiek tak samo kończy. Więc właśnie on stwierdził, że no właśnie, śmierć to jest ta najgorsza rzecz, która powoduje, no, że to wszystko po prostu nie ma sensu. I mówi, że w zasadzie to jest tak, że ludzie są tutaj pod względem tej śmierci jak zwierzęta. Jedni umierają i drudzy umierają. Inny fragment w piątym wersecie, piąty rozdział, 14 werset, 14-15. Mówi znalej o jakimś przypadku, bo zazwyczaj ta księga idzie tak, że on obserwuje jakiś przypadek, jest tak i tak na świecie się dzieje i potem komentuje. I to jest komentarz, że jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką ma wtedy korzyść z tego, że na próżno się trudził? I widzimy właśnie ten problem tej śmierci i tego, nad czym Salomon tutaj zmagał się. Mówi, jaki sens się trudzić? W końcu umierasz. Wszystko, co żeś, jak przyszedłeś nagi, no tak nagi wrócisz, więc jaki sens się trudzić? 9 rozdział, od 1 do 6. I znowu mówi o tym, że wszyscy i tak samo kończą, czyli po prostu martwi są, tak? Zaprawdę wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga. Zarówno miłość ich, jak i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka, bo wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje. Dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. To jest najgorsze ze wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. I na tym może w fragmencie na razie skończę. Właśnie i ta śmierć, tak o jaki tutaj najgorszy wróg się jawi. Oczywiście my wiemy, że jest sąd i po śmierci, ale ta księga zupełnie nie jest o tym. Z perspektywy tutaj tej ludzkiej, to on mówi, że w zasadzie, że wszystkich spotyka ten los. Sprawiedliwego, bezbożnego, czystego, nieczystego. I w trzecim wersecie tego 9 rozdziału mówi, że to jest najgorsze ze wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem. Tak, właśnie to, że wszyscy umierają, cokolwiek byś nie zrobił, to i tak umrzesz. I on mówi potem, że wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i nie ma już dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść i tak dalej. No i właśnie dalej, w związku z tym on mówi ten fragment, który już czytałem, tak, że noś białe szaty, używaj życia i tak dalej, nie? Czyli wszyscy, że tak powiem, pomrzemy. Także ten motyw śmierci jest tutaj bardzo widoczny i on powoduje ten właśnie taki bezsens tego życia doczesnego i musimy na tą księgę właśnie patrzeć z tej perspektywy, że ogólny sens tej księgi jest taki, że ona pokazuje, jaki jest sens życia człowieka, jeśli nie ma nic poza tym światem, po prostu, tak? I mówi, Salomon, to wszystko zbadałem, wszystko przeszedłem. Mówi, nie ma zmartwychwstania, nie ma życia wiecznego, nie ma Królestwa Bożego. O te rzeczy mówię, których tutaj nie ma zupełnie wzmianki i nic, to wszystko po prostu jest marność nad marnościami i gonitwa za wiatrem. Więc można powiedzieć, że Salomon miał rację, doszedł do logicznego wniosku, że jedzmy i pijmy, jutro pomrzemy, tak powiem, ale tylko, że tak powiem, w tym wymiarze, jeśli patrzymy z tej perspektywy tutaj ziemskiej, jeśli powiedzmy, nie ma tego przyszłego życia i kiedy Salomon mówi te słowa, to właśnie, to nie są jakaś rada dla nas jako chrześcijan, wskazuje, rób czyń podobnie, że masz tak żyć, tylko to jest logiczna konsekwencja po prostu tego, że tego procesu właśnie myślenia, jaki tutaj Salomon ma, że to, co się dzieje tutaj na świecie, się kończy i nic nie ma więcej. I właśnie taka jest też idea tej księgi, żeby właśnie pokazać ten bezsens życia, jeśli nie ma nic Poza tym to, co tutaj widzimy. Bo to, co tutaj widzimy wszystko i czym się ludzie zabiegają, to Salomon to wszystko zdobył. I tego sensu nie znalazł. Ale z drugiej perspektywy oczywiście nie miał sensu. Znaczy, przepraszam, że nie miał racji pod tym względem, że no jest jednak życie wieczne, jest zmartwychwstanie, tylko, że jakbyśmy spojrzeli na ten czas, kiedy też żył Salomon, myślę, że to jest też przyczyna tego, że on tak pisze, nie było żadnego takiego praktycznie objawienia do tego momentu. Został nadany zakon Żydom, w którym oni mieli obietnicę nie życia wiecznego, życia doczesnego. Jak będziesz dobry, no to ci będę błogosławił, deszcz będzie padał i tak naprawdę to objawienie o przyszłości i o tym Królestwie Bożym, o zmartwychwstaniu i tych wszystkich rzeczach, o których my wiemy, głównie dzięki Panu Jezusowi, bo On tak naprawdę to objawił, są wzmianki wśród proroków, ale to też jak w zagadce trochę, to jednak jest ta perspektywa właśnie życia wiecznego i tutaj oczywiście nie miał racji, tak? Bo jest coś, co nie jest na tym świecie, można powiedzieć, marnością, ale ma sens, tak? I o tym właśnie mówił też Pan Jezus, który mówi, że no, szukajcie Królestwa Bożego. Wiemy o tym, że będzie taki czas, że będzie zmartwychwstanie, że będzie Królestwo Boże, gdzie będzie rządził Chrystus. I właśnie i na to nam wskazuje, że tym mamy się zajmować. I to jest ta rzecz, która ma sens w życiu człowieka. Jeśli tego nie ma, jeśli nie ma tej perspektywy pozagrobowej, no to właśnie wszystko sprowadza się do tego, że to wszystko nie ma sensu. Jedz i pij. Po prostu, no bo jutro pomrzemy. Także myślę, że ta księga właśnie, ona jest taka smutna i beznadziejna, ale ona taka jest w założeniu, taka ma być. Ona ma pokazać właśnie tą perspektywę. Słuchaj, jeśli nie żyjesz dla wieczności, jeśli nie ma nic tam po drugiej stronie, no to to jest właśnie, tak będzie wyglądało twoje życie. Będziesz gonił za czymś, albo to osiągniesz, albo nie, a nawet jeśli osiągniesz i tak ci nic to nie przyniesie, a w gruncie rzeczy tak i śmierć wszystko zabiera, jeśli nie ma zmartwychwstania, życia wiecznego, Królestwa Bożego, no to to jest marność nad marnościami. Wszystko jest marność. I Salomon kilkakrotnie też powtarza w tych swoich tutaj rozważaniach, a któż powie człowiekowi, co będzie po nim? Bo człowiek czy człowiek wie. Widzimy, że w tamtym momencie jeszcze też nie było tego objawienia. On to powtarza ileś razy. Ale tak jak mówię, my już to objawienie mamy pełniejsze i w zasadzie my mamy też przewagę nad tymi ludźmi, którzy żyli w tamtych czasach i wcześniej, bo my naprawdę mamy przez Boga dane coś, czemu warto się poświęcić, jakąś pracę, zadanie, które ma wartość wieczną, tak? Która idzie no, poza grób. Właśnie budowanie, mówię o Królestwie Bożym, wszystkie sprawy związane właśnie z Bogiem, no bo wiemy, że będzie to królestwo, obiecał nam także Bóg nagrody, mówi o tym, że będą pewne rzeczy. Więc tak naprawdę mamy tak dwie drogi. Można żyć albo dla tego świata docześnie, albo można żyć z tej perspektywy nowotestamentowej dla świata tego przyszłego, do którego jesteśmy powołani, żeby dla niego żyć. Właśnie, no tak jak mówię, Pan Jezus mówił, żebyśmy szukali Królestwa Bożego. Bo z jednej strony no, mamy tą beznadzieję, możemy żyć dla tego świata i okaże się, że no, to jest po prostu marność nad marnościami i nic to nie przynosi. Ale my mamy tą perspektywę właśnie, że możemy żyć dla czegoś, co jest wieczne i trwałe. I nie jest tak, że śmierć to zabiera, bo Pan Jezus mówi, że będzie zmartwychwstanie i będzie nagroda wasza. Także ta księga, z jednej strony można powiedzieć pesymistyczna, ale taka bardzo otrzeźwiająca. Bo jak się ją poczyta i człowiek sobie stwierdzi, dobra, jeśli ja nie będę żył dla Boga, nie będę budował Królestwa Bożego, no to to jest moje życie, tak? Marność nad marnościami, wszystko marność, można powiedzieć. A jeśli no nie wierzysz, no spójrz na człowieka, który osiągnął to wszystko, jak skończył. Mówi, znienawidziłem życie, znienawidziłem swój trud, wszystko bez sensu, nic nie jest trwałe, wszystko odbiera śmierć. I no właśnie to jest ta perspektywa. Także z jednej strony jest pesymistyczna, ale z drugiej strony ona jest no mocną zachętą i też no jest mądre i rozważne poświęcić się właśnie temu, co jest trwałe, co jest wieczne i budować Królestwo Boże, tak? Bo myślę, że to jest główne przesłanie tej księgi. I to, co on mówił właśnie, Salomon, on nie mówił o tym, żebyśmy żyli w ten sposób, kiedy mówił słuchaj, jedz, pij, baw się i tak dalej, tylko musimy rozumieć, że to jest logiczne następstwo no, tego światopoglądu właśnie takiego, który się sprowadza do tego, skoncentrowane na tych rzeczach doczesnych. No i na koniec można by tylko zadać pytania właśnie, jakie. Czemu w zasadzie jest nasze życie poświęcone? Co chcesz robić w życiu? Co chcesz budować? Każdy coś tam buduje, o coś zabiega, jakieś plany ma i cele swoje. No Salomon tutaj właśnie mówił, coś zbudował, zażył trochę radości i tak dalej, ale Nowy Testament mówi, poświęć swoje życie budowaniu tego Królestwa Bożego. I no właśnie na koniec te dwie drogi, tak jakby no chciałbym tutaj przedstawić. Tą, która tutaj mówi Salomon, czyli taka doczesna, i tą, o której właśnie mówił Pan Jezus, że jest po prostu wieczna i ma zapłatę też wieczną. No i żebyśmy się także badali i zbadali swoje postępowanie, czy ja rzeczywiście robię coś dla tego Królestwa Bożego, czy ja pracuję na te rzeczy wieczne, czy, no nie wiem, przyczyniam się do tego, żeby jakoś no, Kościół się rozwijał, żebym miał wkład w to, bo to są wszystkie rzeczy, no, które będą na wieki i które po prostu, za które będzie nagroda. Albo tak jak Salomon, tutaj o tych wszystkich rzeczach, które czytałem, takie jak władza, pieniądze, wielkie imię, no to są rzeczy, które ludzie zabiegają. I tak jak Salomon, który osiągnął to wszystko, stwierdził, że one do niczego nie prowadzą. Także ze wszechmiar no, lepsza jest opcja po prostu służenia Bogu i życia dla Królestwa Wiecznego. To tylko, że problem w tym, że trzeba się zaprzeć siebie. Pan Jezus o tym mówił, tak? Chcesz iść za mną? Słuchaj, zaprzyj się siebie. Będzie wymagało właśnie, żebyś poświęcił się trochę, tak? I nie żył dla tych rzeczy, o których tutaj Salomon wspominał i które zdobył, ale no, służ właśnie Królestwu Bożemu. I wtedy to życie no, nie będzie marnością i gonitwą za wiatrem i nie będzie tak, że nic na końcu się okaże, że nie masz. Bo masz, tylko że jak Pan Jezus mówi, że swoją nagrodę odbierzecie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No i tak, żebyśmy właśnie tą nagrodę odebrali. Amen.